Roger Dawson. Sekrety negocjacji dla biznesmenów. Czyta Bogusław Suszka.
Wstęp. Sekrety negocjacji dla biznesmenów to nowa, uaktualniona i tematycznie częściowo zmieniona wersja wydanych w latach 90. sekretów udanych negocjacji. Roger Dawson, światowej sławy negocjator praktyk, jeden z najpopularniejszych prelegentów w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie nagradzany za swoje zdolności krasomówcze, jeździ po całym świecie, ucząc trudnej sztuki negocjacji. W Polsce kilkakrotnie prowadził cieszące się dużym zainteresowaniem seminaria dla przedstawicieli polskiego biznesu. Sekrety negocjacji dla biznesmenów to książka zawierająca wiele cennych rad, które mogą wydawać się oczywiste, ale których zastosowanie w praktyce nie zawsze jest łatwe, jeżeli nie zostanie uprzednio przećwiczone zgodnie ze wskazówkami podanymi przez autora. Poradnik skierowany jest przede wszystkim do biznesmenów, handlowców, menedżerów, polityków i negocjatorów, czyli do ludzi prowadzących negocjacje zawodowo, ale wiele z poruszanych w nim tematów będzie przydatnych dla każdego, bo niemal bez przerwy prowadzimy jakieś negocjacje w zakładzie pracy, podczas zakupów, spotkań towarzyskich lub w domu rodzinnym. Jeśli nawet niektóre techniki negocjacyjne mogą nam się wydawać nieetyczne lub nie fair, to warto je poznać, aby nie być bezbronnym, gdy ktoś użyje ich przeciwko nam. Inne książki Rogera Dawsona. 13 sekretów ludzi sukcesu. Sekrety podejmowania trafnych decyzji. Techniki skutecznego przekonywania dla biznesmenów. Jak zdobyć pracę i negocjować zarobki.
Prowadzenie. Rezultaty osiąga się dzięki sprzedaży z zyskiem. Pod koniec lat 80. świat uległ dramatycznym zmianom. Żelazna kurtyna zaczęła się podnosić. Skrzętnie skrywane prawdy o funkcjonowaniu komunistycznego mocarstwa zaczęły docierać na zachód. Muszę przyznać, że życie w ZSRR bardzo mnie interesowało, dlatego ucieszyłem się, kiedy się okazało, że wreszcie można bez utrudnień tam pojechać, podróżować po kraju i zobaczyć wszystko na własne oczy. Podróże do egzotycznych miejsc zawsze mnie pociągały. Moja podróżnicza pasja narodziła się, gdy miałem 20 lat i pracowałem jako fotograf dla angielskiej linii oceanicznej. Szczególnie chętnie podróżuję do krajów, o których wiem, że w niedalekiej przyszłości będą wymieniane na pierwszych stronach gazet. Po powrocie lektura staje się jeszcze bardziej interesująca. W 1989 roku wybrałem się z moim synem do Rosji i na Ukrainę, a potem na 2 tygodnie do Chin. Związek Radziecki przeżywał wówczas przełomowe chwile w swojej historii. Chociaż kraj nadal był pod kontrolą komunistyczną, biuro polityczne rozważało możliwość wprowadzenia elementów gospodarki kapitalistycznej. Wzbudzało to ogromne zainteresowanie mieszkańców, a z ich ust nie schodziło słowo pierjestrojka. Przebywając w Związku Radzieckim, doszliśmy z synem do wniosku, że Rosjan czeka jeszcze długa droga do kapitalizmu. Były to czasy, kiedy przed każdym sklepem ustawiały się kilometrowe kolejki. Stojący w nich ludzie często nie wiedzieli nawet, jakie towary sprzedawane są w środku. Tak bardzo wszystkiego brakowało, że byli gotowi kupić cokolwiek. Pewnego dnia zauważyliśmy człowieka, który stanął z dużym kartonem na rogu ulicy i otworzył go. Zanim zdążył się wyprostować, wokół zebrała się grupa ludzi trzymających w rękach pieniądze. Mężczyzna sprzedawał tanie zegarki. Ludzie rzucili się na niego jak sępy, wyrywali sobie zegarki, płacąc za nie tyle, ile zażądał. W ciągu 3 minut sprzedawca pozbył się towaru i zniknął szybko za rogiem, by nie wzbudzić zainteresowania milicji. Odwiedziliśmy również znany dom towarowy GUM przy Placu Czerwonym, sądząc, że będzie to najlepszy i najbardziej reprezentacyjny sklep w Rosji. Okazało się, że niewiele można było tam kupić, a to, co znaleźliśmy, w niczym nie przypominało towarów pierwszego gatunku. Podczas tej podróży rozmawiałem też z delegacją Amerykańskiego Związku Hurtowników Żywności. Przyjechali pomóc Rosjanom w stworzeniu systemu dystrybucji żywności. Ku ich zdziwieniu okazało się, że w kraju, który liczy 260 milionów ludności, nie było dotąd żadnego systemu dystrybucji żywności. Żadnych marketów, żadnych taśm przy załadunku ciężarówek, żadnych komputerów, które automatycznie kontrolują sprzedaż. Nic. Po prostu towar albo był, albo go nie było. Gdy się pojawiał, wystarczyło załadować go na ciężarówki i wysłać do sklepów, gdzie wszystko znikało w ciągu paru godzin. W czasie tej podróży zrozumiałem nagle, dlaczego ten system nie działa i dlaczego Stany Zjednoczone wygrały zimną wojnę, a Związek Radziecki się rozpadł. Oni nie mieli handlowców. W świecie kapitalistycznym handlowcy są ważnym elementem gospodarki. Bez handlu bowiem nie osiągnie się żadnych rezultatów w tej dziedzinie. Handlowcy są kołem napędowym gospodarki. To dzięki nim wzrasta konsumpcja, a jej wzrost pobudza rozwój całego kraju. Porównywałem życie Rosjan z życiem w Ameryce, gdzie gospodarka i biznes są niezwykle rozbudowane. Rosjanie nie rozumieli tego. Sądzili, że wystarczyło porzucić komunizm i pozwolić kilku energicznym przedsiębiorcom zbudować kwitnącą gospodarkę. Nic bardziej błędnego. Gospodarka i przedsiębiorczość nie rozwijają się, nawet gdy dyrektorem firmy zostanie jakiś geniusz. Rozwijają się dzięki temu, że każdego dnia miliony handlowców, popijając poranną kawę, rozważają wszelkie możliwości usprawnienia działalności firmy. Amerykańska gospodarka rozwija się dlatego, że w czasie dziesiątek tysięcy spotkań w tysiącach hoteli w całym kraju prowadzone są szkolenia dla handlowców, które ich inspirują. Amerykańska gospodarka rozwija się, ponieważ członkowie ponad 9 tysięcy związków przedsiębiorców zbierają się na dorocznych spotkaniach i dyskutują o usprawnieniach, jakie można wprowadzić w ich działalności. Amerykańska gospodarka rozwija się, ponieważ każdego dnia miliony biznesmenów spotykają się w kawiarniach, biurach, salach konferencyjnych, aby sprzedać swoje produkty, nauczyć się lepszych metod sprzedaży i przekazywać swoje doświadczenia młodszym kolegom. Rezultaty osiąga się dzięki sprzedaży. Sposób sprzedaży w Ameryce ulega jednak zmianom. Coraz trudniej sprzedać wyprodukowane towary. Z dnia na dzień wzrasta konkurencja. Ostatnio do krajowej konkurencji dołączyła jeszcze międzynarodowa. Stanowi to dodatkową trudność. Przewaga konkurencyjna wynikająca z wprowadzenia na rynek nowego produktu już nie trwa latami, lecz ogranicza się do miesięcy, a w niektórych gałęziach przemysłu nawet do tygodni. Nabywcy są lepszymi negocjatorami niż dawniej i mają znacznie więcej informacji niż kiedyś. Kierownicy działów zakupu poddawani są ogromnym naciskom ze strony właścicieli firm, którzy skłaniają ich do obniżenia cen towarów nabywanych od producentów. Jeśli handlowcy nie opanują sztuki negocjacji, zysk jednostkowy będzie się stale zmniejszał, nawet gdy sprzedaż ilościowa będzie rosła. Nacisk na obniżanie cen jest tak wielki, że popularne dotychczas powiedzenie „rezultaty osiąga się dzięki sprzedaży” dziś już straciło aktualność. Dlatego należy je zmienić. Nowa wersja brzmi „rezultaty osiąga się dzięki sprzedaży z zyskiem”. Napisałem tę książkę, by nauczyć handlowców i ludzi biznesu sprzedaży z zyskiem. Roger Dawson, La Habra Heights, Kalifornia. Część pierwsza. Znaczenie negocjacji. Rozdział pierwszy. Sprzedaż w nowym milenium. Kilkanaście lat temu wydawnictwo Nightingale Conant w Chicago opublikowało nagrany przeze mnie na kasetach magnetofonowych zestaw prelekcji pod tytułem Sekrety mistrza negocjacji. Ku mojej radości i zaskoczeniu, prelekcje te zdobyły ogromną popularność i były najlepiej sprzedającym się programem na rynku. Z tego powodu liczni dyrektorzy handlowi przedsiębiorstw w całym kraju zaczęli zapraszać mnie do swoich firm, bym uczył ich handlowców, jak przy zastosowaniu sztuki negocjacji zwiększać zyski i zawierać korzystne kontrakty, pomimo niebywałej konkurencji panującej na rynku. Prowadziłem wykłady w olbrzymich przedsiębiorstwach, takich jak na przykład IBM, Xerox i General Foods, oraz w małych, dopiero co założonych firmach. Przyznam się, że zajęcia te sprawiały mi dużo przyjemności i satysfakcji, ale co ważniejsze, pozwoliły mi się sporo nauczyć o mentalności sprzedających, kupujących oraz o aktualnych problemach związanych z handlem. W ciągu tych lat posiadłem rozległą wiedzę na temat sprzedaży. Obecnie mówi się, że coraz trudniej jest o powodzenie w interesach, że tylko najlepsi, najbystrzejsi sprzedawcy osiągną sukces i utrzymają się na rynku w XXI wieku. Sądzę, że w nowym milenium zawód handlowca, sprzedawcy ulegnie poważnym zmianom. Rodzi to oczywiście pewne wyzwania. Na kilka z nich zaś należy moim zdaniem zwrócić szczególną uwagę. Wyzwanie pierwsze. Nabywcy stali się lepszymi negocjatorami. Wszyscy handlowcy i kierownicy działów sprzedaży, których spotykam na moich seminariach, mówią to samo. Nabywcy są obecnie znacznie lepszymi negocjatorami niż 10 czy 20 lat temu i tendencja ta nadal przybiera na sile. Powiem wprost i na pewno nie odkryję tu żadnego sekretu. Moim zdaniem przedsiębiorstwa, którym wielu z nas sprzedawało swoje produkty, wpadły na pomysł, że najprostszą i najszybszą metodą zwiększenia swoich zysków będzie odebranie ich sprzedawcom. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Nasi kontrahenci mają 3 sposoby na podniesienie swoich zysków. Pierwszy – zwiększenie sprzedaży, co oznacza rywalizację z konkurencją i powiększenie swego udziału w rynku przez odebranie go konkurentom. Ewentualnie mogą spróbować produkcji nowych towarów i stworzenia dla nich rynku, co jednak wiąże się z dużymi kosztami i ryzykiem. Drugi – obniżenie kosztów operacyjnych poprzez redukcję zatrudnienia lub inwestowanie w nowe, drogie urządzenia. Trzeci sposób, najprostszy – wynegocjowanie lepszych warunków od dostawców. Innymi słowy, odebranie nam części zysku i przerzucenie go do własnych portfeli. Pozycja nabywców znacznie się dzisiaj wzmocniła. Podczas gdy 10 lat temu klientami handlowców byli ludzie, którzy uzupełniali wieczorowo średnie wykształcenie, obecnie mamy do czynienia z absolwentami wyższych szkół ekonomicznych. Być może wielu z nich ukończyło właśnie tygodniowy kurs na temat negocjacji i wiedzą już, że wynegocjowanie niższych cen od dostawców jest nieporównanie tańszym sposobem poprawy sytuacji finansowej firmy niż próba powiększenia własnego udziału w rynku lub obniżenia nakładów. Wyzwanie drugie. Nabywcy mają lepszy dostęp do informacji. Jeszcze niedawno handlowcy stanowili jedyne źródło informacji dla nabywców. Utrzymując z nimi kontakty, nabywcy zapoznawali się z nowymi produktami i tendencjami w rozwoju przemysłu. Ta bardzo cenna wiedza przynosiła handlowcom wiele korzyści, ale okres ten jest już za nami. Obecnie informacje o nowinkach technicznych nabywcy otrzymują dzięki komputerom, które po odpowiednim zaprogramowaniu dostarczają wiadomości na interesujące ich tematy. Jeszcze nie tak dawno sprzedawcy uszłoby nawet blefowanie wobec nabywcy. Dla przykładu, przedstawiciel domu handlowego mógł powiedzieć nabywcy: jeśli wprowadzi pan wszystkie modele naszych produktów do sprzedaży, to szybko zauważy pan, że 32% sprzedaży będzie dotyczyć najdroższych produktów, a zyski firmy wzrosną o 3%. Sprzedawca, który obecnie stwierdziłby coś podobnego, za chwilę mógłby zostać zwyczajnie wyrzucony za drzwi. Wystarczy, że usłyszawszy takie zapewnienie, nabywca obróci się do swojego komputera i wciśnie kilka klawiszy. Niestety, to się nie zgadza. Może wtedy usłyszeć handlowiec. Sprawdziliśmy już te propozycje w naszym sklepie w mieście X i tylko 12,8% sprzedaży dotyczyło najdroższych produktów, a nasz zysk wyniósł zaledwie 0,8%. Nie zwróciło to nam nawet kosztów związanych z poszerzeniem oferty o wasze towary. Z lepszym dostępem nabywców do informacji wiąże się jeszcze jeden problem. Szybko dowiadują się, gdzie innej firmie handlowiec zaproponuje lepsze warunki. Załóżmy, że producent ciastek chce powiększyć swoje udziały w rynku sprzedaży w Denver. Wprowadza więc promocyjne ceny na pewien rodzaj ciastek. Bardzo szybko cukiernie i hurtownicy artykułów żywnościowych w całym kraju dowiedzą się o tym i skorzystają ze specjalnej oferty, zamawiając ciastka tylko z Denver. Albo też zażądają podobnych obniżek od innych, lokalnych dystrybutorów. Wyzwanie trzecie. Role się odwróciły. Rola handlowca jeszcze niedawno była jasno określona. Sprzedawał on odbiorcom lub hurtownikom wyroby producenta. Obecnie coraz więcej handlowców odkrywa, że role się odwróciły, że przestali być tylko sprzedawcami, zajmując po części pozycję nabywców. Szczególnie uwidacznia się to w sektorach, które prowadzą handel detaliczny, sądzę jednak, że niedługo obejmie również pozostałe gałęzie przemysłu. I tylko z tego właśnie powodu zwróciły się do mnie tak znane firmy jak Procter & Gamble i General Foods. Chciały, abym ćwiczył ich handlowców w sztuce negocjacji wspólnych kampanii reklamowych z detalistami. Posłuszmy się przykładem producenta sosów do sałatek. To może być ktoś, kto rozpoczął od własnej kuchni. Goście zapraszani do domu uważali, że przyrządza wyśmienite sałatki. Zaczął więc im rozdawać plastikowe pojemniczki ze swoim wyrobem. Potem sięgał już po większe pojemniki, a znajomi nie mogli sobie wyobrazić gwiazdki czy uroczystości rodzinnych bez tego rarytasu na stole. Wyrób smakował tak bardzo, że wszyscy go zachęcali, aby rozpoczął sprzedaż w sklepach. I w końcu poszedł za ich radą. Wziął małą pożyczkę na rozpoczęcie działalności i zaczął objeżdżać supermarkety i sklepy spożywcze, oferując swój wyrób. Ku jego zdziwieniu okazało się, że postawienie produktu na półkach sklepu jest bardzo kosztowne. Najpierw musiał negocjować w sprawie powierzchni na półce. Moja powierzchnia handlowa ma ogromną wartość, usłyszał od właściciela sklepu. Jeśli pan chce, abyśmy prowadzili sprzedaż pańskich sosów w naszych sklepach, musi pan nam zapłacić za wykorzystaną powierzchnię. W chwilę później dowiedział się jeszcze, że jeżeli sosy nie będą się sprzedawały, to będzie musiał również zrekompensować stratę, jaką sklep poniósł z powodu wystawienia produktu, który zalega na półkach. Promocja towaru w sklepie też kosztuje. Do tego niebawem okazało się, że musi ciągle negocjować z działem finansowym w sprawie opłacenia udziału w reklamach zamieszczanych w prasie, w ogłoszeniach i rozsyłanych reklamówkach. Tak więc w praktyce wytwórca sosów spędza więcej czasu na negocjowaniu ofert, jakie składa mu sklep, niż na sprzedaży własnego wyrobu. To bardzo typowe zjawisko, polegające na odwróceniu ról w sytuacjach, gdy zajmujemy się dostawami do punktów prowadzących sprzedaż detaliczną, sklepików osiedlowych i supermarketów, sklepów warzywnych, odzieżowych, papierniczych i tym podobne. W nowym milenium rola handlowca ulegnie jeszcze większej zmianie, a sukces odniosą tylko ci handlowcy, którzy dadzą się poznać jako ludzie inteligentni, obrotni i dobrze wykształceni, a przede wszystkim jako świetni negocjatorzy. Rozdział drugi. Negocjacje win-win. Na pewno wielu z nas zdarzyło się usłyszeć stwierdzenie, że celem udanych negocjacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której każda ze stron uważa, iż to właśnie ona odniosła sukces. Takie rozwiązanie, zwane potocznie win-win, następuje wówczas, gdy obaj negocjatorzy, zarówno sprzedawca, jak i kupujący, rozstają się z poczuciem zadowolenia i dobrze spełnionego obowiązku. Negocjacje typu win-win łatwo zilustrować przykładem. Dwie osoby siedzą przy stole, na którym leży jedna pomarańcza i obie mają na nią ochotę. Wymieniwszy parę słów na ten temat, ustalają, że najsprawiedliwiej będzie podzielić pomarańcze na pół. Aby uniknąć nieporozumień, decydują, że jedna z nich podzieli owoc, a druga będzie miała prawo wyboru którejś z połówek. Jednakże w trakcie dalszej rozmowy wychodzi na jaw, że jedna z osób jest zainteresowana bardziej sokiem z pomarańczy, druga zaś potrzebuje tylko skórki do pieczenia. I oto nagle odkrywają, że każda ze stron może osiągnąć to, na czym jej zależy, i żadna nie będzie uważała, że poniosła stratę. Rzeczywiście, powiesz, coś takiego mogłoby się wydarzyć, ale jest to przykład czysto teoretyczny. Zgadzam się. Gdy siedzimy przy stole negocjacyjnym, druga strona chce zazwyczaj tego samego, co my. Trudno osiągnąć wtedy magiczne zakończenie win-win. Ten, kto kupuje, chciałby zapłacić jak najniższą cenę, sprzedawcy zaś dążą do osiągnięcia jak najwyższej. Chcą nam po prostu wyjąć z kieszeni pieniądze, by przełożyć je do swojej. Książkę tę adresuję głównie do handlowców, proponując im inne podejście. Wszystkich jednak pragnę nauczyć, jak osiągnąć sukces w negocjacjach, pozostawiając równocześnie drugą stronę z poczuciem osiągniętego sukcesu. Opanowanie tej sztuki z każdego uczyni mistrza negocjacji. Aby lepiej zrozumieć istotę zagadnienia, wyobraźmy sobie dwóch handlowców w tej samej firmie, którzy udają się na odrębne spotkania i zawierają umowy sprzedaży dokładnie na tych samych warunkach. Jeden z nich jest dobrym negocjatorem, a drugi złym. Na czym polega różnica? Otóż dobry negocjator pozostawi klienta z poczuciem zadowolenia z udanej transakcji, a zły z poczuciem przegranej. Zapamiętaj, dobrzy negocjatorzy pozostawiają klienta z poczuciem wygranej. Słabi negocjatorzy pozostawiają klienta z poczuciem przegranej. Moja książka odsłania sekrety mistrzowskiego prowadzenia negocjacji i pozostawiania partnera handlowego z poczuciem satysfakcji z udanej transakcji. Nasz kontrahent nie powinien obudzić się następnego ranka, myśląc: ależ dałem się podejść, niech go tylko spotkam. Nie, powinien raczej mile wspominać czas poświęcony negocjacjom i czekać na następne, równie przyjemne spotkanie. Jeśli zgłębimy tajniki udanych negocjacji i będziemy z tej wiedzy korzystać, poczucie przegranej w kontaktach handlowych stanie się nam zupełnie obce. Kończąc negocjacje, będziemy się zawsze uważać za zwycięzców, podobnie jak kontrahent z przeciwnej strony stołu negocjacyjnego, a nasze wzajemne kontakty w interesach zdecydowanie się poprawią. Rozdział trzeci. Reguły gry. Prowadzenie negocjacji wymaga przestrzegania pewnych reguł, podobnie jak gra w szachy. Zasadnicza różnica między grą w szachy a negocjacjami polega na tym, że w negocjacjach druga strona nie musi znać reguł gry. Jej reakcje są wynikiem naszych posunięć i możemy je przewidzieć, korzystając z wiedzy opartej na analizie tysięcy przypadków. Oczywiście nie zawsze nasze przewidywania sprawdzą się w 100%, ale prawdopodobieństwo jest tak duże, że prowadzenie negocjacji możemy już traktować jako wiedzę, a nie sztukę. Kto gra w szachy, wie na pewno, że strategiczne ruchy w grze zwane są gambitami albo otwarciami i że zmuszają one do podjęcia pewnego ryzyka. Po otwarciu następuje rozwinięcie zwane grą środkową, mające również swoje specyficzne elementy, aż dochodzimy do gry końcowej, w czasie której przygotowujemy się do dania przeciwnikowi mata. Podobnie jest w negocjacjach, z tym, że zamiast mata następuje to, co potocznie nazywamy dobiciem targu lub zawarciem umowy. W pierwszych 22 rozdziałach tej książki przedstawię techniki stosowane podczas negocjacji. Najpierw omówię otwarcia. W trakcie negocjacji można zwykle zauważyć, jak bardzo ich dalszy rozwój zależy od atmosfery, jaka powstała przy ich rozpoczęciu. Jest to nasza gra początkowa, mająca kapitalne znaczenie dla wyników rozmów i właśnie dlatego powinna być oparta na dokładnym poznaniu osób, które spotkamy, oraz wnikliwej analizie rynku i stanu przedsiębiorstwa, z którego przedstawicielami negocjujemy. Nasze żądania i sposób, w jaki je zaprezentujemy, muszą być zatem obmyślone znacznie wcześniej i powinny stanowić integralną część całego planu działania. Od nich zależeć będzie wynik negocjacji. Następnie opiszę techniki rozwijania negocjacji, grę środkową, pomocną w prowadzeniu rozmów zgodnie z naszym planem. W tej fazie istotne znaczenie ma wiele rozmaitych elementów. Ruchy wykonywane przez każdą ze stron są jak wiry w rzece, które mogą pociągnąć pływaka w różnych kierunkach. Pokażę, jak reagować na posunięcia strony przeciwnej i kontrolować grę tak, by toczyła się w obranym kierunku. Na koniec przejdziemy do gry końcowej i zakończenia negocjacji, które rzecz jasna powinny przynieść nam to, czego oczekiwaliśmy, i jednocześnie dać partnerowi zadowolenie i poczucie wygranej. Końcowe chwile negocjacji mają ogromne znaczenie i mogą łatwo zamienić wygraną w klęskę. Można je przyrównać do wyścigów konnych. Jedyny moment, który się liczy, to przekroczenie mety. Zgłębienie tajników negocjacji zawartych w tej książce nauczy cię, jak zręcznie kontrolować ich przebieg aż do ostatniej chwili. Część druga. Otwarcie. Rozdział czwarty. Żądaj więcej, niż spodziewasz się uzyskać. Rozpocznijmy od najważniejszego otwarcia, podstawowej zasady negocjacji. Pierwsza zasada brzmi: żądaj od drugiej strony więcej, niż spodziewasz się uzyskać. Henry Kissinger powiedział nawet: skuteczność przy stole konferencyjnym zależy od stawiania wygórowanych żądań. Czyż nie jest to interesujące? Jeden z najbardziej znanych międzynarodowych specjalistów w dziedzinie negocjacji otwarcie stwierdza, że jeśli wdasz się z nim w negocjacje, to będzie żądał więcej, niż spodziewa się uzyskać. Pamiętaj o jego słowach, gdy myślisz sobie: moi partnerzy nie są głupi, natychmiast się zorientują, że żądam więcej, niż spodziewam się uzyskać. Nawet gdyby tak było, to jest to w każdym razie doskonała zasada w negocjacjach. Spróbuj więc wymyślić teraz przyczyny, dla których powinieneś żądać więcej, niż spodziewasz się uzyskać, w następujących sytuacjach. Dlaczego powinieneś prosić klienta, aby dokonywał w waszej firmie wszystkich zakupów, choć jesteś przekonany, że ma zamiar zwiększyć liczbę dostawców? Dlaczego należy zażądać, aby nabywca zapłacił za towar cenę katalogową, chociaż wiesz, że jest ona wyższa od cen, jakie płaci obecnie? Dlaczego należy zachęcać kontrahenta do zainwestowania w towary z najwyższej półki, najlepszego gatunku, nawet wtedy, gdy jesteś przekonany, że dysponuje on ograniczonym budżetem i nie zdoła zapłacić tak dużej sumy? Dlaczego powinieneś zachęcać klienta do skorzystania z oferty wykupienia przedłużonego terminu gwarancji, nawet jeśli do tej pory tego nie robił? Jeśli się dobrze zastanowisz, na pewno podasz kilka przyczyn, aby żądać więcej, niż spodziewasz się uzyskać. Pierwsza przyczyna to możliwość uzyskania większego pola manewru w negocjacjach. Jeśli się coś sprzedaje, zawsze można obniżyć cenę. Natomiast prawie nigdy nie można podnieść ceny raz podanej. Kiedy będę omawiał grę końcową, pokażę, w jaki sposób można skubnąć dla siebie więcej. Często bywa tak, że pod koniec negocjacji łatwiej jest uzyskać pewne ustępstwa niż na ich wstępie. Tym, czego powinniśmy się domagać, jest tak zwane NWO – najbardziej wiarygodna oferta. Oznacza to przedstawienie najkorzystniejszej dla nas oferty przy równoczesnym zachowaniu wrażenia, że propozycja ta wciąż mieści się w granicach rozsądku i jest do przyjęcia przez drugą stronę. Im mniej wiemy o drugiej stronie, tym większe powinny być nasze wstępne żądania. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, zawsze istnieje ryzyko przyjęcia błędnych założeń. Może się wszak okazać, że nasz kontrahent, którego przecież nie znamy, skłonny jest zapłacić więcej, niż się spodziewaliśmy. Po drugie zaś, jeśli partner w negocjacjach jest osobą, z którą dopiero zaczynamy współpracę, to wydamy się mu znacznie bardziej chętni do współdziałania, jeśli gotowi będziemy poczynić później duże ustępstwa. Im lepiej poznamy daną osobę i jej potrzeby, tym łatwiej przyjdzie nam uzgodnić możliwą do akceptacji ofertę. I odwrotnie, gdy druga strona nas nie zna, jej żądania wstępne mogą być bardziej wygórowane. Jeśli nasza najbardziej wiarygodna oferta jest mocno wygórowana, to dajmy do zrozumienia, że jesteśmy gotowi do ustępstw. Gdy bowiem nasze propozycje wyjściowe są trudne do przyjęcia dla drugiej strony i gdy damy odczuć, że nie podlegają one żadnej dyskusji, może w ogóle nie dojść do rozpoczęcia negocjacji. Ryzykujemy wtedy, że usłyszymy w odpowiedzi: no to nie mamy o czym mówić. Możemy natomiast postawić nawet bardzo wygórowane żądania i nie odstraszyć partnera, jeśli tylko zaznaczymy, że jesteśmy gotowi do ustępstw. Rozmowę możemy na przykład rozpocząć słowami: być może uda się nam przedstawić panu inne warunki, jeśli lepiej poznamy pańskie potrzeby, ale na podstawie informacji, jakie mamy na temat wielkości pańskich dotychczasowych zamówień, wymaganej jakości opakowań i minimalnego poziomu zapasów koniecznych do realizacji zamówienia, najlepszą cenę, jaką możemy zaoferować, jest około $2.25 za sztukę. Nabywca zapewne pomyśli: to zbyt drogo, ale chyba mogą pójść na ustępstwa, więc poświęcę trochę czasu na negocjacje i zobaczę, do jakiej kwoty skłonni są obniżyć cenę. Najczęstszym problemem sprzedającego jest to, że jego NWO wydaje się mu zbyt wygórowana, niemal nie do zaakceptowania. Wszyscy obawiamy się ośmieszenia. Szerzej omówię ten problem w rozdziale 35. Niechętnie więc przedstawiamy propozycje, które mogą zostać wyśmiane lub odrzucone. Niewykluczone, że z powodu tych obaw podświadomie wypracowaliśmy technikę przedstawiania NWO opiewającej na kwotę znacznie niższą niż ta, która wciąż byłaby możliwa do przyjęcia przez drugą stronę. Druga przyczyna, dla której należy żądać więcej niż spodziewamy się uzyskać, jest oczywista dla urodzonych optymistów. Może mi się po prostu udać. Nieznane jest przeznaczenie ani układ gwiazd w dzisiejszym dniu. Być może twój święty patron spogląda właśnie z góry i myśli: no proszę, popatrzmy na tego handlowca firmy XY. Pracuje za dwóch i to już od dłuższego czasu. Dajmy mu szansę. Może więc uda ci się otrzymać to, czego żądasz. Trzecią przyczyną, dla której należy żądać więcej niż spodziewamy się uzyskać, jest fakt, że wyższa cena zwiększa postrzeganą wartość towaru czy usługi. Pokazując ewentualnemu nabywcy wydrukowany katalog z cenami, podświadomie wiążemy w jego umyśle wartość towaru z podaną ceną. Oczywiście efekt jest tym większy, im mniej doświadczony jest nasz partner, jednakże zawsze ten efekt uzyskujemy. Przeanalizujmy to na przykładzie. Każdy wie, co to jest aspiryna. Nie ma różnicy między zwykłą aspiryną sprzedawaną w supermarketach, a tabletkami markowymi sprzedawanymi w opakowaniach znanych firm farmaceutycznych w aptekach. Więc jeśli powiem: że aspiryna w opakowaniu firmy farmaceutycznej kosztuje $2, a ta zwykła tylko dolara, którą wybierzesz? Przypuszczam, że tę tańszą. Lecz jeśli dowiesz się, że markowa aspiryna jest akurat dzisiaj przeceniona na $1.25, prawdopodobnie zmienisz decyzję. Wprawdzie wiemy, że w zasadzie oba produkty są identyczne, ale teraz różnica wynosi tylko 25 centów i wydaje się, że to okazyjna cena. Dodajmy jeszcze jeden element. A gdybym tak powiedział, że sądzę, iż markowa aspiryna podlega lepszej kontroli jakości w procesie produkcji niż zwykła? Zauważ, że nie powiedziałem, iż podlega lepszej kontroli, a tylko, że tak sądzę. I nie powiedziałem też, że lepsza kontrola w produkcji powoduje jakąś różnicę, nawet gdyby to było prawdą. Różnica może być tak znikoma, że nie będzie miała żadnego wpływu na skuteczność leku, ani jego działanie uboczne. Nikt nawet jej nie zauważy. Jednakże jesteś obecnie gotów zapłacić 25% więcej za markową aspirynę, tylko dlatego, że zainteresowałem cię droższym produktem i podałem uzasadnienie. Dlatego nie chcę już słyszeć uwag, że nie można żądać wyższej ceny, ponieważ konkurencja sprzedaje ten sam produkt taniej. Skoro duże firmy farmaceutyczne potrafią lansować opinię, że ich aspiryna jest lepsza, my też możemy szerzyć przekonanie, że to nasz produkt jest lepszy. A jednym z najlepszych sposobów jest żądanie wyższej ceny. Śmiało zatem w negocjacjach żądajmy więcej, niż spodziewamy się uzyskać, pamiętając, że wyższa cena zwiększa postrzeganą wartość towaru czy usługi. Czwarta przyczyna, dla której należy żądać więcej, niż spodziewamy się uzyskać. Strategia ta pomaga uniknąć impasu, który mogą spowodować konfliktowe charaktery negocjatorów. Sięgając po przykład, przypomnijmy sobie wydarzenia, jakie przed kilkunastu laty rozegrały się w Zatoce Perskiej. Była to pierwsza wojna transmitowana codziennie przez stację CNN. Czego w 1991 roku Amerykanie domagali się od Saddama Husajna? Prezydent George Bush w swoim orędziu o stanie kraju użył następujących słów. Nie przechwalam się, nie blefuję i nie zastraszam. Husajn musi zrobić trzy rzeczy. Musi wycofać się z Kuwejtu, musi przywrócić legalny rząd Kuwejtu, a nie jak Rosjanie w Afganistanie powołać rząd marionetkowy. Musi również wypłacić odszkodowania za dokonane zniszczenia. Było to bardzo jasne i precyzyjne określenie wyjściowych warunków negocjacji. Problem polegał na tym, że było to również wszystko, co Stany Zjednoczone chciały ostatecznie osiągnąć, jedyne rozwiązanie, jakie rząd był gotowy zaakceptować. Nic więc dziwnego, że powstała sytuacja patowa. Saddam Hussein bowiem nie miał możliwości wywalczenia żadnych ustępstw i uratowania twarzy. Tymczasem dałoby się uniknąć impasu, gdyby prezydent powiedział: chcemy, aby Hussein ze swoimi poplecznikami udał się na emigrację. Chcemy, aby w Bagdadzie powstał niearabski, neutralny rząd. Chcemy, aby Organizacja Narodów Zjednoczonych nadzorowała demontaż instalacji wojskowych. Ponadto domagamy się wycofania oddziałów irackich z Kuwejtu, przywrócenia legalnego rządu kuwejckiego i odszkodowań za dokonane zniszczenia. Rząd amerykański osiągnąłby wtedy to, czego naprawdę chciał, a Hussein mógłby wyjść z honorem z tego konfliktu, uzyskując pewne ustępstwa. Wiem, co sobie teraz myślisz. Saddam Hussein nie jest moim najlepszym przyjacielem ani krewnym. Na pewno nie dałbym mu prezentu na gwiazdkę. To ostatni człowiek, wobec którego poczyniłbym jakiekolwiek ustępstwa i nie interesuje mnie, czy jego ego pęknie jak przekuty szpilką balon. Zgadzam się. To jest jednak świetny przykład pokazujący, w jaki sposób w negocjacjach powstają problemy, w wyniku których rozmowy stają w martwym punkcie. Analiza działań rządu amerykańskiego podczas kryzysu w Zatoce Perskiej prowadzi do dwóch wniosków. Pierwszym jest konkluzja, że amerykańscy negocjatorzy z Departamentu Stanu są skończonymi idiotami. A drugi wniosek? Być może były to działania zamierzone. Być może Amerykanie chcieli doprowadzić do zablokowania negocjacji, aby w ten sposób osiągnąć zaplanowane cele. Prawdopodobnie rząd amerykański nie miał wcale zamiaru poprzestać na tym, czego domagał się George Bush w wygłoszonym orędziu. Generał Schwarzkopf w swojej biografii zatytułowanej It doesn't take a hero, nie trzeba być bohaterem, napisał: od pierwszej chwili, kiedy znaleźliśmy się w rejonie Zatoki Perskiej, było dla nas jasne, że bez zwycięstwa na polu walki ta misja będzie przegraną Stanów Zjednoczonych. Nie można było pozwolić Saddamowi Husajnowi na spokojne wycofanie z terytorium Kuwejtu 600 tysięcy żołnierzy, żeby później zastanawiać się, kiedy dojdzie do następnej agresji. Amerykanom potrzebny był pretekst do zbrojnej interwencji. Jest to więc przykład sytuacji, w której doprowadzenie negocjacji do impasu miało konkretny cel. Mnie zaś najbardziej niepokoi to, iż podczas negocjacji ludzie często wywołują sytuacje patowe zupełnie wbrew własnym zamierzeniom, tylko dlatego, że nie mają odwagi domagać się więcej. Piątą przyczynę, dla której należy żądać więcej niż spodziewamy się uzyskać, świetnie rozumieją mistrzowie negocjacji. Otóż jest to jedyny sposób, aby stworzyć klimat, który zapewni drugiej stronie poczucie wygranej. Jeżeli na przykład sprzedając jakiś towar, od razu przedstawimy ofertę końcową, najmniej dla nas korzystną, nabywca nie będzie miał pola do negocjacji, a zatem nie osiągnie wrażenia, że też coś zyskał. Niedoświadczeni negocjatorzy zawsze chcą rozpocząć od oferty najkorzystniejszej dla drugiej strony. Jeśli pracują w handlu, proponują zwierzchnikom: chcę przedstawić dzisiaj naszą ofertę, ale wiem, że konkurencja będzie duża, inni też złożą swoje oferty, dlatego chciałbym na wyjściu obniżyć nasze ceny, bo inaczej nie będziemy mieli nawet cienia szansy na uzyskanie tego zamówienia. Wytrawni negocjatorzy znają korzyści, jakie przynosi żądanie więcej, niż spodziewamy się uzyskać, i pozostawienie drugiej strony w przekonaniu, że wygrała. W trakcie negocjacji, które cieszą się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, na przykład podejmowanych w wypadku strajków piłkarzy czy pilotów samolotów pasażerskich, wstępne żądania obu stron są zwykle absurdalne. Kiedyś uczestniczyłem w negocjacjach ze związkami zawodowymi, które we wstępnej fazie rozmów domagały się rzeczy zgoła niewyobrażalnych, między innymi potrojenia wynagrodzeń. Pracodawca domagał się natomiast przekształcenia zakładu pracy w zakład niewymagający od pracowników przynależności do związku zawodowego, czyli innymi słowy wprowadzenie zasady dobrowolności zrzeszania się w związku zawodowym, co doprowadziłoby do znacznego osłabienia siły związku w tym zakładzie. Wytrawni negocjatorzy wiedzą, że wstępne żądania w tego typu negocjacjach są zawsze przesadne i zbytnio się nimi nie przejmują. Zdają sobie bowiem sprawę, że wraz z postępem rozmów stopniowo da się wypracować propozycje, które będą możliwe do zaakceptowania przez obie strony. Kiedy zaś konflikt zostanie zażegnany, każda ze stron spokojnie zwoła konferencję prasową, by wszem i wobec obwieścić swoje zwycięstwo. Doświadczeni negocjatorzy zawsze żądają więcej, niż spodziewają się uzyskać. Powtórzmy więc pięć przyczyn, dla których warto żądać więcej, niż spodziewamy się uzyskać. Pierwsza. Zyskujemy większe pole manewru w negocjacjach. Druga. Może się nam po prostu udać. Trzecia. Wyższa cena zwiększa postrzeganą wartość towaru czy usługi. Czwarta. Unikamy ewentualnego impasu spowodowanego przez konfliktowe charaktery negocjatorów. Piąta. Stwarzamy klimat, który zapewni drugiej stronie poczucie wygranej. Przypowieść o żądaniu więcej, niż spodziewamy się uzyskać. Na odległej wyspie, na Oceanie Spokojnym, w rozpadającej się pokrytej strzechą chałupce, mieszkało pewne stare małżeństwo. Kiedy któregoś dnia przez wioskę przeszedł huragan, doszczętnie niszcząc ich dom, staruszkowie zbyt ubodzy i niedołężni, by go odbudować, przeprowadzili się do córki. Zrodziło to wiele niesnasek w rodzinie, ponieważ chata córki nie była zbyt duża i ledwie wystarczała dla niej, jej męża i czworga dzieci. Córka udała się więc do wiejskiego mędrca i wyjaśniwszy mu problem zapytała: — I cóż mam teraz począć? Mędrzec, powoli pykając fajkę, odrzekł: — Macie chyba jakieś kury? — Tak, skinęła głową, 10. Niechaj zatem kury zamieszkają z wami w chacie. Choć kobiecie wydało się to śmieszne, posłuchała rady mędrca. Oczywiście sytuacja w rodzinie pogorszyła się jeszcze bardziej i wspólne mieszkanie stało się nieznośne, a w chacie unosiły się zarówno kurze pióra, jak i nieprzyjemne słowa. Córka powróciła do mędrca, znów prosząc o radę. — Macie chyba jakieś świnie? — Tak, 3. Niechaj zatem świnie zamieszkają z wami w chacie. To wydawało się zupełnie już niedorzeczne. Nikt jednak nie śmiałby kwestionować rad mędrca. Świnie więc wprowadziły się do domu. Cały dzień, jak śledzie w beczce, gniotło się tam 8 ludzi, 10 kur i 3 świnie, a zięć raz po raz utyskiwał, że w całym tym rozgardiaszu nie słyszy nawet wiadomości z CNN. Życie w chatce stało się naprawdę nie do zniesienia. Obawiając się, że lada chwila wszyscy zwariują, córka nazajutrz ponownie udała się do mędrca z ostatnią prośbą. — Proszę, pomóż nam, szlochała, nie możemy tak żyć. Powiedz mi tylko, co mam zrobić, a ja to uczynię. Tym razem rada mędrca była zadziwiająca. — Usuń z chaty kury i świnie. Córka ochoczo wykonała polecenie i odtąd cała rodzina żyła w pełnej harmonii. Z tej historii płynie morał, że warto się domagać więcej, niż spodziewamy się uzyskać. Ta dość oczywista zasada sprawdziła się w tysiącach sytuacji, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Można na niej polegać, prowadząc negocjacje. Im więcej żądasz, tym więcej dostajesz. Przeciwdziałanie. Kiedy z kolei nabywca obiera strategię proszenia o więcej niż spodziewa się uzyskać, rozpoznaj ją i apelując do jego poczucia fair play, zastosuj metodę odwołania się do wyższej instancji oraz taktykę dobry, zły. Omówię je później. Powiedz na przykład: oczywiście może pan rozpocząć negocjacje od takiej kwoty, jaka się panu podoba, a ja postąpię podobnie, ale czy ktoś z nas na tym skorzysta? Proponuję, aby podał mi pan najwyższą kwotę, jaką pan może zaakceptować, a ja porozmawiam z moimi przełożonymi i zobaczę, co się da zrobić. Zapamiętaj. Żądaj więcej, niż spodziewasz się uzyskać. Jest ku temu 5 powodów, które podałem wyżej. Twoim celem powinno być przedstawienie NWO, najbardziej wiarygodnej oferty. Jeśli twoje wstępne żądania są mocno wygórowane, zaznacz gotowość do ustępstw. To zachęci drugą stronę do negocjowania z tobą. Im mniej wiesz o drugiej stronie, tym więcej powinieneś żądać. Osoba obca może mieć w zanadrzu wiele zaskakujących argumentów. Poza tym łatwiej jest nawiązać dobre stosunki, czyniąc większe ustępstwa. Kontruj, apelując do poczucia fair play u rozmówcy i stosuj metodę odwołania się do wyższej instancji oraz taktykę dobry-zły. W rozdziale 5 wyjaśnię, jak ustalić odpowiedni przedział żądań i o ile nasze żądania powinny przewyższać to, co spodziewamy się uzyskać. Rozdział 5. Odpowiedni przedział żądań. W rozdziale czwartym ustaliliśmy, że zawsze należy żądać więcej, niż spodziewamy się uzyskać. Lecz o ile więcej, nasuwa się pytanie. Odpowiedź jest prosta. Trzeba ustalić odpowiedni przedział, w którym mieści się oferta. Nasza wstępnie proponowana kwota powinna być o tyle mniejsza lub większa od ceny, jaką jesteśmy gotowi zapłacić, o ile większa lub mniejsza od tej ceny jest kwota proponowana przez stronę przeciwną. Omówię to na kilku przykładach. Jesteś sprzedawcą jakiegoś towaru i nabywca oferuje ci $1.60 za sztukę. Cena, jaka cię zadawala, to $1.70. Z obliczenia odpowiedniego przedziału cen wynika, że twoja wstępna oferta powinna wynosić $1.80. Być może uzyskasz więcej niż $1.70, ale nawet jeśli ostateczna cena zejdzie do połowy tego przedziału, to i tak osiągniesz zamierzony cel. Oczywiście nie zawsze uda się osiągnąć cenę odpowiadającą średniej wartości w danym przedziale, ale jest to dobra metoda, jeśli nie istnieją przesłanki dla zaproponowania innej wstępnej oferty. Zakładaj, że celem jest uzyskanie średniej wartości między podanymi wartościami skrajnymi. Jeśli będziesz tego pilnować, wkrótce ze zdziwieniem zauważysz, że często udaje się ów cel osiągnąć. Dotyczy to zarówno niewielkich, jak i znacznych kwot. Niewielkie kwoty. Syn zwraca się do ciebie z prośbą o $20, których potrzebuje na wyjazd na ryby w najbliższy weekend. Odpowiadasz, nie ma mowy, nie dam ci $20. Czy wiesz, że gdy byłem w twoim wieku, dostawałem 50 centów kieszonkowego tygodniowo i jeszcze musiałem sobie na to zapracować? Dam ci $10 i ani centa więcej. Syn jednak nalega, tato, $10 mi nie wystarczy. I w ten oto sposób wyznaczyliście przedział, w którym będziecie negocjować. On prosi o $20, chcesz mu dać 10. Przekonasz się, jak często dojdziecie do $15 w podobnych sytuacjach. W naszej kulturze dzielenie różnicy na połowę uważa się za uczciwe rozwiązanie. Znaczne kwoty. W roku 1982 negocjowaliśmy spłatę przez rząd meksykański dużej międzynarodowej pożyczki wynoszącej $82 miliardy. Stronę amerykańską reprezentowali sekretarz stanu Donald Reagan i prezes Zarządu Rezerw Federalnych Paul Volcker. Ze strony meksykańskiej głównym negocjatorem był Jesus Herzog, minister finansów. Jedną z ciekawszych propozycji była sugestia, by rząd Meksyku spłacał dług ropą naftową, która uzupełniłaby amerykańskie strategiczne rezerwy tego surowca. Herzog się zgodził. Nie rozwiązywało to jednak problemu całkowicie. Zażądaliśmy od Meksyku pokrycia kosztów negocjacji w wysokości $100 milionów, co byłoby możliwym do przyjęcia sposobem spłaty nagromadzonych odsetek od amerykańskiej pożyczki. Kiedy prezydent López Portillo usłyszał o tej propozycji, wpadł w gniew. Powiedzcie Ronaldowi Reaganowi, żeby się odczepił, odparł. Nie zapłacimy Amerykanom honorarium za negocjacje. Nie dostaną nawet jednego peso. I tak oto wyznaczyliśmy przedział, w którym mieliśmy negocjować. My domagaliśmy się $100 milionów, oni nie chcieli zapłacić nic. I jak zakończył się ten spór? Łatwo się domyślić. Dostaliśmy $50 milionów. Zarówno w przypadku błahych, jak i dużych kwot często dzielimy różnicę na połowę. Dzięki ustalaniu odpowiednich przedziałów wytrawni negocjatorzy są pewni, że jeśli tak się właśnie stanie, oni i tak uzyskają to, czego chcieli. Ustalając odpowiedni przedział, zakładaj, że druga strona pierwsza przedstawi swoje żądania. Jeżeli jednak kontrpartnerowi uda się nakłonić do tego ciebie, zyska on szansę na wyznaczenie przedziału w taki sposób, że w końcu dopnie swego. Podstawową zasadą negocjowania jest takie prowadzenie rozmów, aby to strona przeciwna pierwsza określiła swoje warunki. To jedyny sposób na wyznaczenie korzystnego dla siebie przedziału. Tak więc nie pozwalaj się sprowokować do wyjawienia swojej oferty przed usłyszeniem warunków strony przeciwnej. Jeśli dana sytuacja ci odpowiada i nie odczuwasz presji, by wykonać następny ruch, możesz zebrać się na odwagę, mówiąc: to pan przyszedł do mnie, a nie ja do pana. Jeśli zależy panu na sfinalizowaniu tej transakcji, musi pan przedstawić konkretną ofertę. Niektórzy przebiegli negocjatorzy chwytają się czasem najróżniejszych sposobów, żeby tylko wydawało się, że to druga strona próbuje złożyć im ofertę, nawet gdy rzecz ma się zgoła odwrotnie. Producent filmowy Sam Goldwyn chciał pewnego razu zaangażować aktora z ekipy Daryla Zanucka, lecz nie mógł się z nim skontaktować, gdyż Zanuck był na spotkaniu. Po wielu nieudanych próbach zirytowany Goldwyn zażądał w końcu tonem nieznoszącym sprzeciwu, by mimo wszystko połączono go z Zanuckiem. Gdy ten wreszcie podniósł słuchawkę, Goldwyn, jak gdyby nigdy nic, zapytał: Daryl, co mogę dla ciebie zrobić? Gdyby nie popełniony przed laty błąd, majątki ex-Beatlesów byłyby dziś jeszcze większe. Otóż na początku kariery zespołu The Beatles jego menadżer Brian Epstein negocjował kontrakt na pierwszy film z udziałem chłopców z Liverpoolu. Studio United Artists postanowiło wyprodukować niskonakładowy film dla nastolatków i na jego realizację przeznaczyło zaledwie $300,000. Producent zaproponował Epsteinowi zaliczkę w wysokości $25,000 i procentowy udział w zyskach. Przedstawiciel United Artists był gotów zaoferować nawet 25% przyszłych dochodów, gdyby zespół zgodził się na proponowaną zaliczkę, ale pilnował się, by nie odkryć swoich kart przedwcześnie. Zapytał więc Epsteina, jakiego udziału w zyskach oczekują. Menadżer nie znał się na biznesie filmowym, nie miał też jeszcze doświadczenia w zawieraniu kontraktów dotyczących dużych kwot. Ze sporą pewnością siebie odparł, że nie ma mowy o udziale poniżej 7,5%. Film A Hard Day's Night w wersji polskiej The Beatles odniósł międzynarodowy sukces, a błąd Briana polegający na tym, że pierwszy złożył ofertę, kosztował zespół miliony dolarów. Po podaniu przez nabywcę jego warunków możemy wyjść z kontrpropozycją nawet znacznie przewyższającą nasze prawdziwe oczekiwania, jeśli tylko w jakiś sposób zaznaczymy, że jesteśmy gotowi do ustępstw. Nasz partner pomyśli sobie: wprawdzie zaczynają wysoko, ale wygląda na to, że da się obniżyć cenę. Cóż mi szkodzi potargować się trochę i zobaczyć, czy nie uda się jednak obniżyć ceny do opłacalnego poziomu? Jest to dobry sposób otwarcia negocjacji. Przeciwdziałanie. Nie pozwalaj drugiej stronie na wyznaczenie przedziału, lecz dąż, aby to ona przedstawiła swoją ofertę pierwsza. Zapamiętaj. Odpowiedz na ofertę drugiej strony kwotą ustaloną w takim przedziale, aby w razie podziału różnicy na połowę osiągnąć w ostatecznym rozrachunku zamierzony cel. Aby wyznaczyć właściwy przedział, musisz najpierw poznać ofertę drugiej strony. Odpowiednio zmieniaj przedziały, zbliżając się do kwoty docelowej. Rozdział 6. Nigdy nie akceptuj pierwszej oferty. Inna ważna zasada negocjacyjna brzmi: nigdy nie akceptuj pierwszej oferty lub kontroferty. Zaakceptowanie pierwszej oferty automatycznie wywołuje w umyśle nabywcy dwa wnioski. Pozwólcie, że zilustruję to przykładem. Przypuśćmy, że jesteś zaopatrzeniowcem producenta silników samolotowych. Przedsiębiorstwo, w którym zazwyczaj zaopatrujecie się w łożyska, nie dotrzymało zobowiązań i musisz dokonać zakupu u nowego dostawcy. Właśnie masz się spotkać z przedstawicielem handlowym wytwórni łożysk, które są w waszej produkcji bardzo ważnym elementem. Jest to jedyna wytwórnia, która może zrealizować twoje zamówienie w ciągu 30 dni, co uchroni was przed koniecznością zamknięcia całej linii produkcyjnej. Jeżeli nie dotrzymacie zobowiązań wobec producenta samolotów, który kupuje 85% waszej produkcji, firmie zagrozi nawet upadłość. W tej sytuacji cena, jaką zapłacisz za łożyska, nie gra większej roli. W chwili, gdy sekretarka anonsuje przybycie przedstawiciela wytwórni łożysk, postanawiasz jednak sobie: będę dobrym negocjatorem. Chcę się tylko przekonać, co się stanie, gdy zaproponuję śmiesznie niską cenę.